Chciałbym zapytać, kto przyjechał z Chełma z Was. Ręka do góry. Bardzo serdecznie witam moich rodaków, moich krajan. Ja też urodziłem się w Chełmie. Wielu z Was urodziło się w Czepku, a my mieliśmy trudniej. Twardo było, aleśmy się urodzili w Chełmie. Także serdecznie witam naszych kochanych z Chełma Lubelskiego, jak to dawniej mawiano. Słuchajcie, kochani, mam dzisiaj bardzo wymagające audytorium, ponieważ jak doskonale wiecie, przemawiać do dzieci jest bardzo trudno, szczególnie w moim wieku. Dlatego dzisiaj wyzwanie szczególnej natury, ale mam nadzieję, że może uda się jakoś nawiązać kontakt z naszymi najmłodszymi. Słuchajcie, kochani, przede wszystkim chciałem zapytać, jaka jest najlepsza ocena ze sprawowania w szkole? Ja wiem, że o szkole nie myślicie teraz, bo są wakacje, ale jaka jest najlepsza ocena ze sprawowania? Wzorowa, tak? A kto dostaje wzorową ocenę? I co trzeba zrobić, jak trzeba postępować, żeby mieć wzorową ocenę? Słucham cię. Wzorowym uczniem. Zgoda, no jasna sprawa, no. Chyba oczywiste, nie? Ale uszczegółowijmy troszeczkę. Co to znaczy być wzorowym uczniem? Wyjaśnijcie mi, bo ja już dawno w szkole nie byłem. Słucham. Co to znaczy?
Trzeba być grzecznym, trzeba się uczyć, trzeba...
Trzeba być grzecznym, trzeba się uczyć. Dobrze, rozumieć, tak? I co jeszcze?
Trzeba się też słuchać.
Kogo słuchać?
Nauczyciela.
W ogóle? Trzeba się słuchać nauczycieli jeszcze w szkole?
Nie.
Aha. Trzeba się nauczycieli również słuchać. Trzeba być zdyscyplinowanym, tak? Trzeba się grzecznie zachowywać. Coś jeszcze może dodacie? Tak, słucham. No ja taki szczęściarz to nie byłem. Zdarzały się czasem trójki. Rzadko, ale się zdarzały. Dobre oceny trzeba mieć. Coś jeszcze? Jeszcze raz? Aha, trzeba być życzliwym i pokornym. Dobrze usłyszałem to drugie słowo? Ojej, a ktoś z Was potrafi? Kto miał wzorowe ze sprawowania na świadectwie? O, przepraszam, ja nie. A kto z Was? No, pięknie, pięknie. Pięknie, słuchajcie, bardzo się cieszę. To świadczy o tym, że to, o czym mówiliśmy przed chwilą, rzeczywiście działo się w Waszym życiu. Ja chcę przypomnieć Wam z Biblii, młodsi, nieco starsi, starsze dzieci Boże, przypomnieć jedno zdanie z Biblii. Mianowicie ono jest zapisane w Księdze Przypowieści w 22 rozdziale, który zaczyna się tak. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Posłuchajcie, cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Albo w Księdze Kaznodziei Salomona, kolejna księga w Biblii, 7 rozdział, 1 werset mówi, lepsze dobre imię niż dobry olejek, albo olejek dobrej marki. Dobre imię jest lepsze niż bogactwo, niż najlepszy, najdroższy kosmetyk. Co myślicie o tym? Co myślicie o tym? Jest wielu ludzi w Starym Testamencie i w Nowym, których znacie historię ze szkółki niedzielnej, którzy to ludzie byli przykładem takich właśnie ludzi o mających bardzo dobrą, nieposzlakowaną opinię. Pamiętacie patriarchę Józefa? Pamiętacie go? On jak miał ile lat, kiedy został uprowadzony do Egiptu? Pamiętacie ile lat miał? 17. Kto z Was ma 17 lat? Ręka do góry. No, są 17-latki. Taki młody chłopak został uprowadzony od swojej rodziny. I kiedy znalazł się w domu Potyfara, pamiętacie? Potyfar zaufał temu młodemu chłopcu i wkrótce powierzył mu opiekę nad całym domem. A to był bardzo bogaty człowiek, który miał innych sług i Józef był tym, który zdobył życzliwość Potyfara. Potem znacie z historii, że znalazł się wkrótce w więzieniu, niesłusznie oskarżony, prawda? O to, że miał złe zamiary wobec żony Potyfara. I pamiętacie, że w więzieniu też ten przełożony więzienia szybko nabrał zaufania do Józefa i powierzył mu opiekę nad wszystkimi więźniami. Pamiętacie tę historię? On miał dobrą, nieposzlakowaną opinię. To był człowiek, który bardzo solidnie żył, pracował, był uczciwy, solidny, pokorny, słuchał swojego pana, prawda? Tak jak w szkole. I Józef był takim człowiekiem, który miał taką właśnie opinię. Potem pamiętacie, że kiedy miał już 30 lat, a więc ile lat minęło od 17 roku życia, prawda? 13 lat później on staje się drugą osobą w Egipcie, najważniejszą, po faraonie. Dlaczego? Dlatego, że był człowiekiem godnym zaufania. Dobre imię, dobra opinia towarzyszyła Józefowi. Wiecie dlaczego? W Biblii jest parę razy napisane, w księdze pierwszej Mojżeszowej, w Genezis, w 37 rozdziale jest 3 razy powiedziane, a potem jeszcze w Dziejach Apostolskich Szczepan powtórzył. Bóg był z Józefem. Pan Bóg był z Józefem. A to znaczy, że Józef też był z Panem Bogiem w bliskich kontaktach. Pamiętacie może proroka Daniela jeszcze ze szkółki niedzielnej albo z zajęć? To był niezwykły człowiek, który przez 44 lata swojego życia cieszył się wielkim autorytetem u wielkich królów. Najpierw u babilońskiego wielkiego monarchy Nebukadnezara albo Nabuchodonozora, potem Belsazara, a wreszcie potem medoperscy królowie Dariusz, Medyjczyk i Cyrus również bardzo wysoko cenili Daniela. A wiecie co, Daniel miał taki ciekawy zwyczaj, pamiętacie o Danielu ten zwyczaj? 3 razy dziennie co on robił? Ach, modlił się do swojego Boga. On był blisko w relacji ze swoim Bogiem. Dlatego miał taką piękną opinię. Wielcy królowie szanowali i cenili sobie proroka Daniela. W nim mieszkał Duch Boży, powiadali ci pogańscy królowie, ponieważ to był człowiek wspaniały. Potem Nehemiasz pod czaszy króla Artakserksesa, to był taki król perski. I właśnie Nehemiasz był, kierował odbudową Jerozolimy po powrocie narodu izraelskiego z niewoli w Babilonie. I o nim jest napisane właśnie, że był to bowiem mąż prawy i bogobojny, jak rzadko kto, jak rzadko kto. Zasłużył na wzorową ocenę, tak? Jakbyśmy w szkole nadawali mu jakąś ocenę. Albo Mordochaj. Słyszeliście o kimś takim jak Mordochaj w Biblii? A co o nim wiecie? Kto to był Mordochaj może? Kto wie, niech mówi głośno. Kim był z pochodzenia, pamiętacie? Żydem był z pochodzenia, pamiętacie? I był opiekunem kogo? Estery, przepięknej kobiety Estery, która została później królową, tak? I pamiętacie, co o Mordochaju jest napisane w Biblii? Przypomnę wam, w 10 rozdziale, w 3 wersecie jest tak. Był drugim po królu Achaszweroszu. Achaszwerosz był mężem Estery królowej. I czytamy o Mordochaju, że był wielce poważanym u Żydów, lubianym przez wielu współplemieńców jako człowiek dbały o dobro swojego ludu i rzecznik pokoju dla całego swojego pokolenia. Ależ piękna opinia o człowieku. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. I to jest dzisiejsza myśl. Cenniejsze dobra opinia, jaką mamy u ludzi, u nauczycieli, u sąsiadów, jaką mamy u ludzi w kościele, to dobre imię jest cenniejsze niż bogactwo, niż złoto. W Nowym Testamencie też czytamy o ludziach, którzy byli dobrym przykładem. O pierwszych chrześcijanach w Dziejach Apostolskich czytamy w 5 rozdziale, w 13 wersecie, że z postronnych nikt nie chciał się przyłączać, nie miał śmiałości, nie ośmielał się przyłączać do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, ale ludzie mieli chrześcijan wielkim, wielkim poważaniu. To znaczy, że cieszyli się oni wielkim szacunkiem. Tytus na przykład, też słyszeliście takie imię w Biblii? Tytus? To był przyjaciel apostoła Pawła. I Tytus również, apostoł Paweł przypomniał mu kiedyś, jak był na Krecie i tam troszczył się o kościoły. We wszystkim, powiada Paweł, jego mentor i przyjaciel, stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Być człowiekiem prawym, szlachetnym, na którego ludzie patrzą i powiadają, to jest szlachetny, uczciwy, porządny człowiek. Tego oczekują nauczyciele od was, kiedy jesteście w szkole. I cieszą się, kiedy jesteście posłuszni, kiedy jesteście zdyscyplinowani, kiedy uczycie się dobrze. I teraz nauczyciele cieszą się, że odpoczywacie, bo oni też mają wakacje. I też się cieszą, że macie czas odpocząć od pracy. Starszy lub biskup, jak Pismo Święte mówi, powinien cieszyć się dobrym imieniem również u tych, którzy nie należą do nas, jak pisał Paweł, czyli poza Kościołem. A więc jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, kiedy ludzie patrzą na nas, powinni mieć o nas jak najlepsze zdanie i najlepszą opinię. Kiedy apostoł Paweł chciał, żeby Kościół troszczył się o wdowy, a kto to są wdowy? To kobiety, które straciły swoich mężów, tak? I te kobiety były smutne i były bardzo nieszczęśliwe, bardzo biedne czasami w tamtych czasach. I apostoł Paweł mówi, że na listach wdów mają się znaleźć starsze kobiety, które miały dobre imię, czyli dobrą opinię z powodu szlachetnych czynów. Piękne, prawda? Były takie wdowy. Paweł i Tymoteusz też kiedyś napisali takie zdanie, że staramy się bowiem o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Możemy powtórzyć tą frazę głośno wszyscy razem? Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Jeszcze raz. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. I wtedy będziecie takimi naczyniami do celów zaszczytnych, tak? Bo można być kubłem na śmieci i można być pięknym pucharem albo piękną szklanką z chińskiej porcelany, którą stawiamy na stole, kiedy nasi mili goście do nas przychodzą. Także witamy serdecznie wszystkich was, kochane dzieci. Pamiętajcie, cenniejsze jest dobre imię w życiu człowieka. Bo można przynieść hańbę i wstyd swojemu, sobie samemu i swojej rodzinie. Bywa tak czy nie? Jak można uczynić, co można zrobić, żeby było wstyd? Żeby ludzie mówili, o taki chłopiec paskudny, o ta dziewczynka tak się źle zachowuje, o ci ludzie, ta rodzina jest taka, co trzeba zrobić, co można zrobić, żeby splamić dobre imię swoje własne albo swojej rodziny. Macie jakieś przykłady? Pomóżcie. No to wtedy mamy dobre imię, ale żeby splamić imię, zrobić coś, z czego powodu mamy wstyd, jak można?
Ukraść
coś, albo?
Można się zasikać na ulicy.
O, na przykład, posikać na ulicy można. Wstyd? Jak beret, co jeszcze można? Proszę? Coś niegrzecznego zrobić, jasna sprawa, wiecie jak robić. Co jeszcze, chłopaki? Dajcie przykłady. Jak można zawstydzić i plamę dać? Teraz się mówi plamę dać, tak? Jak można plamę dać? Zniszczyć czyjeś rzeczy albo być wandalem w mieście, tak? Zniszczyć, burzyć, prawda? Przystanek pomalować. I co jeszcze? Nie słyszę. Niecenzuralne słowa. Wstyd, wstyd, po prostu wstyd. Co jeszcze? No to już jak to mówią młodzi z grubej rury tutaj dałeś, prawda? Zamordować. No tak, bo kto siedzi? Tu mamy areszt po drugiej stronie ulicy. Kto tam jest? Ktoś, kto zrobił złe rzeczy, któremu udowodniono złe rzeczy. I on się dzisiaj może wstydzi tam. Brat Marek pracuje z tymi ludźmi, jest strażnikiem w tym areszcie. Wie, jacy to są ludzie. Niektórzy żałują, a niektórzy są może i dumni nawet z tego, co zrobili, ale to nie przynosi hańby, nie przynosi dobrego imienia ani im samym, a też i smutkiem dla ich bliskich, którzy mówią, mój tata siedzi w więzieniu, mój brat siedzi w areszcie i tak dalej. A więc ważność dobrego imienia. Jeszcze raz powtórzmy. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Możemy jeszcze raz głośno? Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Jaką opinię mamy w szkole? Jaką opinię mamy na studiach? Jaką opinię mamy w kościele? Co ludzie mówią o nas, jak mieszkają wokół nas? Jaką mają o nas opinię? O nas dzieciach, o nas młodzieży, o nas starszych, jeszcze starszych. Co ludzie o nas mówią? Czy ludzie mówią, to szlachetni ludzie? Chociaż może nie podzielam ich wiary, może nie chodzę do tego kościoła, do którego on czy ona chodzi, ale to są ludzie uczciwi, porządni. To dobry sąsiad, to dobry kolega w pracy, to dobry kumpel na studiach, to dobra koleżanka w szkole. O to przecież Bogu chodzi chyba, prawda? Żebyśmy dobre świadectwo wydawali o Bogu. I Biblia nam mówi, że cenniejsze jest dobre imię niż największe bogactwo. Lepiej, żeby ludzie o nas mieli dobre zdanie, niż byśmy mieli wielkie bogactwa. Ludzie powiedzieli, to jest oszust, to jest kombinator, to jest człowiek nieczuły, to jest człowiek, który zbudował swoją fortunę na cudzej krzywdzie i tak dalej. Rozumiecie? A więc to jest takie ważne. Czy zależy ci na dobrej opinii? Chciałem, żebyśmy jako starsi, jako rodzice, dziadkowie też uczyli nasze dzieci, uwrażliwiali na to, żeby one przynosiły radość swoim rodzicom. I my jako rodzice czy dziadkowie, żebyśmy też nie przynosili wstydu naszym dzieciom. Bo cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo.